Drodzy bracia, drodzy siostry, po tak wspaniałym obiedzie lepiej byłoby się położyć niż usiąść. Ale wierzę, że to, że może trochę ociążali, ale nie przeszkodzi nam, aby słuchać Bożego Słowa. Jestem wdzięczny za kolejne świadectwo, które mogłem usłyszeć. I znów zupełnie inna historia życia. Najpierw młody, uzależniony człowiek, później taki w dobrej rodzinie wychowany, młody katolik, późniejszy oficer wojska, a teraz słyszymy świadectwo osoby, która wychowała się w rodzinie chrześcijańskiej, mająca od dziecka taką wspaniałą społeczność z Bożym Słowem, ale później przychodzi właśnie ta decyzja, ta najważniejsza decyzja w życiu. Uczynienie Jezusa Chrystusa osobistym Panem, Zbawicielem. To jest naprawdę cudowne. I później już jest codzienne życie chrześcijańskie. I kiedyś zadałem pytanie, Boże, co jest najtrudniejsze dla mnie w moim chrześcijańskim życiu? Co jest najtrudniejsze w naszym chrześcijańskim życiu? I wiecie, wydaje mi się, że odpowiedź jest znów bardzo prosta. Najtrudniejsze jest to, co w ogóle jest najtrudniejsze w życiu. Konieczność podejmowania właściwych decyzji. To decyzje doprowadzają, w jakim miejscu później się znajdujemy. Siostra w modlitwie, dziękując Panu Bogu za przebaczenie, za Jego miłość, wspomniała historię syna marnotrawnego, który wrócił do domu ojca. Ale żeby wrócił do domu ojca, najpierw musiał z tego domu odejść. I to odejście z tego domu to była jego decyzja. Niewłaściwa decyzja. I zobaczyłem taką ciekawą rzecz, że Pan Bóg pozostawia nam zdolność podejmowania decyzji i my musimy wziąć pełną odpowiedzialność za decyzje, które w naszym życiu podejmujemy. Moje zwiastowanie zatytułowałem Chodzenie w Bożych Obietnicach. Słowo Boże w drugim liście świętego Piotra w pierwszym rozdziale, trzecim i czwartym wierszu mówi, pokazuje taką wspaniałą Bożą obietnicę. Obietnica ta brzmi: Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Po pierwsze, boska Jego moc obdarowała nas czym? Wszystkim. Nie wiem, czy wiecie, co to jest wszystko, ale najlepszą decyzją tego, definicją tego, co to jest wszystko, to wszystko to jest wszystko. A więc boska Jego moc. I teraz mamy czas przeszły dokonany, obdarowała nas. To nie jest coś, co ma się dla nas stać, to jest coś, co już się wykonało. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Uważnie posłuchajcie, do życia i pobożności, a nie do życia i próżności. Prawie podobne słowa, ale jakże inne. A więc to już się wykonało. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czytamy, że stało się to przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, to jest przez Pana Jezusa Chrystusa, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, to jest Jego Słowo, przez które Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Przez Boże Słowo, przez decyzje, które podejmujemy, te właściwe, stajemy się uczestnikami boskiej natury. Jest taka pieśń, którą śpiewamy. Ta pieśń mówi: chcę być jak Jezus. I wiecie, jest to możliwe. Chcę do Ciebie podobnym być, śpiewamy. I jest to możliwe. Boże Słowo kształtuje nas na obraz i podobieństwo Boże. A więc przez które nam zostały darowane drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy problemów, których nie uniknął syn, który dokonał złego wyboru, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Moi kochani, nasze życie stawia nas w sytuacji, gdzie musimy podejmować decyzje. I Boże Słowo pokazuje nam, że decyzje, które podejmujemy, powinny wypływać z Bożego Słowa. Dlatego, że te decyzje, które będą podejmowane w oparciu o Boże Słowo, przyniosą nam błogosławieństwo i powodzenie. Ale wiecie, Słowo Boże jest Słowem Bożym, a różne okoliczności i sytuacje doprowadzają, że te decyzje też bardzo różne podejmujemy. Chciałbym dzisiaj na podstawie trzech fragmentów Bożego Słowa, trzech pewnych obrazów, pokazać nam pewną konsekwencję. Konsekwencję tego, kiedy musimy podjąć decyzję, jaka konsekwencja jest, kiedy podejmujemy decyzję w oparciu o Bożą obietnicę, kiedy podejmujemy decyzję w oparciu o okoliczności, bo nam się tak wydaje, że będzie najlepiej. A trzeci przykład to będzie, jak to dziś wygląda wśród nas. A więc pierwszy przykład. Bardzo często tę historię używam, kiedy głoszę Ewangelię. Jest ona zapisana w Księdze Jozuego. Księga Jozuego, 6 rozdział. Mamy tam historię zdobycia Jerycho. I czytamy następujące słowo. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego: oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. W 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie okrzyk bojowy, wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego każdy prosto przed siebie. I werset 20. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. Moi kochani, oto cudowna obietnica, obietnica, którą Bóg daje swojemu ludowi. Oni są po 40 latach pielgrzymki po pustyni. Ciała ich ojców z powodu szemrania i nieposłuszeństwa, złych wyborów zasłały pustynię.
dochodzą do miejsca obiecanego przez Boga. I fragment ten pokazuje, że idą w stronę miasta, które nazywa się Jerycho. Było to miasto, jedno z największych miast w tamtym czasie, w tamtym miejscu. Ale było też to bardzo specyficzne miasto. Miasto, które wielokrotnie próbowano zdobyć. Były bardzo dobre armie, które chciały zdobyć to miasto, ale to miasto nigdy nikomu nie uległo, a siłą tego miasta były mury, które to miasto otaczały i je chroniły. I kiedy Izraelici podchodzili do tego miasta, Bóg daje im cudowną obietnicę. Cudowna obietnica brzmi: oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Czy to nie jest cudowna obietnica? Ja myślę, że kiedy przychodzimy do kościoła, pastorzy głoszą nam Boże Słowo i mówią nam cudowne Boże obietnice. I słyszymy: Bóg nas kocha. Jezus pragnie błogosławić nasze życie. Masz trudną sytuację w swoim domu, On jest w stanie tę sytuację pomóc Tobie rozwiązać. Jezus swoją krwią chce oczyścić Ciebie z wszelkiego grzechu. On pragnie przez moc krzyża Golgoty wyzwolić Ciebie z największego nałogu. To są cudowne Boże obietnice dla naszego życia. Ale wiecie, obietnica obietnicą, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Bo chociaż oni otrzymali tak piękną od Boga obietnicę, to co ich oczy oglądały? Czytamy w pierwszym wersecie. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wiecie, rzeczywistość była taka, że nie było żadnych szans, aby to miasto zdobyć. Wiecie, jest tutaj moment, w którym Izraelici stają i muszą podjąć decyzję, co robić. Czy posłuchać głosu Bożego i zrobić tak, jak Bóg chce, czy nie lepiej pokierować się zdrowym rozsądkiem i powiedzieć: wracajmy z powrotem, bo i tak tego nie zdobędziemy. Bo ten mur jest tak wielki i my go nigdy nie zburzymy. Lepsze armie niż nasza była przed nami i nic nie wskurały, a dlaczego my mielibyśmy tam wejść? Wiecie, jako chrześcijanie stajemy każdego dnia przed decyzjami. I zauważam, że bardzo trudno nam jest podejmować właściwe decyzje, bo często chcemy kierować się tym, nie co Bóg kładzie do naszego serca, ale co nasze oczy, uszy, co nasze zmysły doświadczają. Wiecie, wielokrotnie stawałem przed decyzją, po której stronie stanąć. I to nie są wcale łatwe decyzje. Podam wam pewien przykład. Bóg wprowadził w moje serce obietnicę, że powstanie dom, który będzie służył ludziom uzależnionym. Mieszkaliśmy wtedy jeszcze z rodziną w Bydgoszczy. Mój przyjaciel, nasi przyjaciele, oni są lekarzami, dzisiaj za granicą pracują w szpitalu. Oni mieli rodziców, którzy mieli w Borach Tucholskich taki nieduży wiejski domek. I wiecie, ja zacząłem modlić się, aby ten domek pewnego dnia stał się ośrodkiem dla ludzi uzależnionych. Miałem w sercu Bożą obietnicę, że Pan Bóg chce, żeby taki dom powstał. I wiecie, rozmawiałem o tym z pastorem, modliliśmy się. Pastor wysłał mnie do wójta gminy tamtej, żebym z nim na ten temat rozmawiał. Były rozmowy, były wszystko. Zbór decyduje się, kupujemy ten dom. A nagle otrzymuję informację: ale Marku, mimo że mieliśmy ten dom przeznaczyć dla ludzi uzależnionych, jednak zmieniamy decyzję i będzie on służył dla naszej młodzieży ze zboru. Oni nie mają miejsca, oni potrzebują. I wiecie, nie muszę wam mówić, kiedy masz Bożą w obietnicę, jesteś powołany do tej służby, wykonujesz wiele działań, żeby taki dom powstał i nagle pan pastor mówi, my damy komuś innemu, nagle coś w moim sercu zaczyna dziwnie funkcjonować. I sobie mówię, Boże, ale przecież Ty powiedziałeś. Boże, Ty dałeś obietnicę. Ale rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego. Wiecie, młodzież zaopiekowała się tym budynkiem, a ja nie rozumiałem, co się dzieje. Pamiętam w 87 roku brat Michał Chydzik poprosił mnie na rozmowę, był wtedy prezbiterem naczelnym naszego kościoła i powiedział, Marek, Bóg kładzie mi na serce Twoją osobę i chciałbym Ci zaproponować, żebyś został pastorem. Mieszkaliśmy wtedy w Inowrocławiu już. Ja mówię, gdzie? On mówi, w Janowicach Wielkich. Ja mówię, gdzie to jest? Pierwszy raz usłyszałem taką nazwę. On mówi, koło Jeleniej Góry. Wiecie, pojechałem do tych Janowic. Był dopiero co wybudowany piękny budynek. Pastor senior miał 72 lata i już chciał przekazać służbę, a że nikogo nie było na miejscu, kto by tę służbę poprowadził dalej, więc poproszono brata Michała, aby znalazł kogoś. Mając 29 lat, 5 lat byłem nawrócony. Razem z żoną pojechaliśmy do Janowic. I kiedy tam zbór wybrał nas, abyśmy zostali pastorami tego zboru, żebym został pastorem, wtedy pomyślałem sobie, no Bóg dał mi w serce obietnicę, ale jednak Pan Bóg ma możliwość zmiany tych obietnic i chyba już ta praca z ludźmi uzależnionymi jest naszą przeszłością. Ale wiecie, Bóg jest wierny swoim obietnicom. I po pewnym czasie, nawet nie wiem jak, znalazłem się z usługą Bożego Słowa w szpitalu psychiatrycznym, gdzie był oddział odwykowy. Przez dyrektora tego szpitala zostałem poproszony do prac takiego komitetu przeciwalkoholowego i już w 89 roku pewnego dnia siedziałem u wojewody, któremu opowiadałem swoje świadectwo jak wam wczoraj. On zadzwonił szybko do lekarza wojewódzkiego, mówi, Romek, przyjdź, mam tu ciekawego człowieka. I kiedy lekarz wojewódzki przyszedł, mówi, pastorze, jeszcze raz mu to opowiedz, co mi opowiedziałeś. Więc jeszcze raz złożyłem świadectwo i kilka dni później podpisywaliśmy umowę o budowę budynku, który będzie ośrodkiem dla ludzi uzależnionych. 1200 metrów kwadratowych, 600 metrów w jednej kondygnacji. Wielki, wspaniały budynek. Wiecie, Bóg jest wierny swoim obietnicom. I kiedy zaczęliśmy budować ten budynek, 89 rok, starsi, wiecie, był to czas wielkich zmian w Polsce. I okazało się, że ci, którzy podpisywali umowy, zostali odsunięci. Przyszli następni włodarze, którzy już nie mieli zamiaru kontynuować tego. Budynek już tak do takiej wysokości wyszedł z ziemi. Już były fragmenty okien na parterze. I nagle otrzymaliśmy informację, koniec pomocy, koniec dotacji, koniec dofinansowania. Co robić? Mija tydzień, mija miesiąc. Przyjaciele moi przyjeżdżają do mnie. I jeden z nich mówi tak, Marek, jeżeli macie jeszcze troszkę pieniędzy, to weź wynajmij taki buldożer i zrównajcie to z ziemią, bo jak to zacznie zarastać chwastami, to ludzie, którzy będą przechodzić, będą się śmiać z was, że coś zaczęliście, a nie dokończyliście. I pomyślałem sobie, to ma sens. Bo przecież prócz obietnicy, którą mam w sercu, nie mam nic. Ktoś inny przyszedł z braci i jeszcze lepiej mnie pocieszył. Mówi, Marek, weź kartkę papieru i długopis. I posłużył i zacytował mi fragment, że zanim budowniczy przystąpi do budowania, oblicza koszty, czy go stać, A kiedy armię wysyła na wojnę król, to najpierw sprawdza, czy stać go na zwycięstwo. Pisz, ile masz? Mówi, dlaczego nie piszesz? A ja mówię, bo nic nie mam. A on mówi, widzisz, bo to najpierw trzeba obliczyć koszty, a później się zabierać za budowę. Mądrze mówił. Wiecie, zdrowy rozsądek jest naprawdę ważny. I kiedy ci Izraelici byli pod tymi murami, mieli konieczność podjęcia decyzji. Fajno brzmi Boża obietnica, ale co zrobić, jak Boża obietnica mówi jedno, a życie pokazuje zupełnie coś innego. A my musimy podjąć decyzję. Izraelici musieli podjąć decyzję, czy stanąć po stronie Bożej obietnicy, czy jednak zrobić po swojemu i nie wrócić z powrotem na pustynię. I wiecie, bardziej inteligentne i zdroworozsądkowe było to, żeby się wycofać. A wiecie, dlaczego bardziej było to inteligentne? Bo Pan Bóg zaczął mówić, jak tę obietnicę będzie realizował. Powiedział, posłuchajcie, ustawicie się w kolumnie, pójdą najpierw kapłani z skrzynią przymierza, przed nimi ci, którzy będą grać na trąbach, będziecie przez 6 dni obchodzić to miasto po 1 raz, 7 dnia będziecie okrążać 7 razy, a za 7 razem wzniesiecie okrzyk bojowy, zatrąbicie na trąbach i tam wejdziecie. To może fajno się czyta, ale to nie ma zdrowego rozsądku. Jak myślicie, czy jak ja wyjdę z tego budynku i kilka razy go obejdę dookoła, a później krzyknę, to się zawali? Wiecie, nieraz byśmy chcieli rozwiązywać problemy troszeczkę bardziej poważnie. I wiecie, co jest tym, co trudno nam jest przyjąć moc Ewangelii? Wiecie, dlaczego jest tak trudno nam przyjąć zbawienie? Bo jest to takie łatwe. Bo gdyby trzeba było na kolanach przez kilka kilometrów, a po drodze wycałować wszystkie płytki chodnikowe, to wtedy byś się poczuł taki, że coś zrobiłeś. No faktycznie, trzeba się narobić. A tu wystarczy tylko chodzić. Gdzie podejmujemy decyzję. Pamiętam, jak pewien ojciec miał córkę i niezła partia jej się trafiła, bo w tamtych czasach był to Kanadyjczyk i wziął ojciec go do domu i mówi, wiem, że chcesz moją córkę, ale co jej proponujesz? A on mówi, będziemy się modlić. A on mówi, dobra, dobra, ty zacznij ze mną normalnie rozmawiać. Wierzący. Gdzie będziecie mieszkać? On mówi, będziemy modlić się. Widzicie, tego ojca już zaczęły nerwy ponosić. W końcu kolejne zadał pytanie, gdzie ten człowiek mówi, Biblia mówi, a ojciec mówi, ty przestań gadać, co Biblia mówi. Biblia jest Biblią, a życie jest życiem. I wiecie, obawiam się, że dziś wielu chrześcijan właśnie tak żyje. Biblia jest Biblią, a życie jest życiem. I to jest źródło naszych niepowodzeń. Nie może być Biblia Biblią, a życie jest życiem, bo Biblia jest życiem. Prawdopodobnie ten syn miał jakieś uzasadnienie w tym, że poszedł. Może powiedział, tato, ja już mam tyle lat. Tato, przecież ja już mam swój rozum. Tato, przecież ja nie mam zamiaru niczego złego zrobić. Tato, wiecie, gdyby ten syn miał złe intencje, to ojciec by mu na pewno tych pieniędzy nie dał. Ale syn pokazał mu, że to już czas, że to będzie najlepsze. Bracie i siostry, to, że wydaje ci coś, że będzie najlepsze, to wcale nie znaczy, że będzie najlepsze. Ważne jest, żebyśmy nasze decyzje podejmowali zgodnie z Bożym Słowem. I oni stali w takim miejscu. Co robić? Chodzić w kółko? Czy nie lepiej wrócić? Może nawet ktoś powiedział, zaraz, a kto nam powiedział, że my dostaniemy to miasto? No Pan Bóg. No jak Pan Bóg? Ja nie słyszałem Pana Boga. No ponoć do Jozłego powiedział. A co to już do nas nie mógł powiedzieć? Czy my nieraz tacy trochę przekorni też i w kościele nie jesteśmy? A co ten pastor będzie mi mówił, co ja mam robić? A co ja nie wiem, co ja mam robić? Niech on się swoim życiem zajmie, a nie moim. Czy nieraz nie jest właśnie tak, że my lepiej wiemy? Ale wiecie, ta historia jest historią, gdzie oni podejmują właściwą decyzję. I chociaż może dużo bardziej rozsądne było coś innego zrobić, to jednak oni stanęli po stronie Bożej decyzji. I chociaż kiedy, wiecie, czułem się taki osamotniony i miałem tylu wspaniałych braci przy sobie, którzy mówili, Marek, naprawdę będzie lepiej, teraz możemy to jeszcze odzyskać i ten materiał jeszcze odzyskamy, jeszcze coś z tego w przyszłości zrobimy. I wiecie, to było logiczne. To było... Co mogłem zrobić? Wiecie, poszedłem do swojej komory i nieraz opowiadam o tym czasie. Wtedy więcej czasu przebywałem na kolanach niż na stopach. I mówię, Panie, ale ja ufam bardziej Tobie niż temu, że na koncie nie ma złotówki, że potrzebujemy setki tysięcy złotych. Panie, skoro Ty powiedziałeś, to chociaż jest to niemożliwe, to Ty, co rozpocząłeś, to zakończysz. I wiecie, pewnego dnia, już nie pamiętam dlaczego, w biurze modliłem się na kolanach i wziąłem jakiś stary numer chrześcijanina. I w tym tak zacząłem go wertować i nagle trafiłem na miejsce. Delegacja z polskiego kościoła była w Szwecji w LP Fundacji. Fundacji prowadzącej pracę z ludźmi uzależnionymi, na czele której stał Erik Edin. I wiecie, nie wiem nawet dlaczego wtedy. Usiadłem, wziąłem kartkę, napisałem swoje świadectwo, przetłumaczyłem na język angielski, zaadresowałem na adres, który był tam w chrześcijaninie i wysłałem do Szwecji. I się zastanawiałem, po co ja to zrobiłem. Za 2 tygodnie sam Erik Edin napisał do mnie, posłuchaj, przeczytałem twoje świadectwo. Duch Święty przemówił do mojego serca, chcę, żebyś przyjechał do mojego kraju. I mówi jeszcze, weź ze sobą kogoś z rządu, żeby zobaczyli, jak wygląda chrześcijańska pomoc dla ludzi uzależnionych. Mówię, kogo? Ale ktoś mi powiedział, że w Ministerstwie Zdrowia jest pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Wtedy był nim dr Meli Bruda. Więc znalazłem telefon, zadzwoniłem do niego. On mówi, z kim rozmawiam? Ja mówię, z pastorem, dzwonię spod Jeleniej Góry, ale zanim powiem, dlaczego do pana dzwonię, niech pan chwilę mnie posłucha. I opowiedziałem mu szybko moje świadectwo. I później powiedziałem o zaproszeniu do Szwecji i powiedziałem, czy nie chciałby pan razem ze mną jechać. A on powiedział, chętnie pojadę. I polecieliśmy do Szwecji. Wiecie, Bóg zaczął otwierać swoje magazyny. A przecież mogłem inaczej zrobić. A więc stoisz w miejscu, gdzie musisz podjąć decyzję. Zobaczcie, oto Izrael podjął decyzję. Stanął po stronie Bożej obietnicy. Jaki był tego skutek? Zdobyli Jerycho. Otrzymali to, co obietnica mówiła. Bo zaufali Bożej obietnicy. Ale niestety powiedziałem wam, że pokażę wam 3 przykłady, więc drugi niestety będzie bardzo dramatyczny, przerażający, tak straszny, że chyba straszniejszego wydarzenia w historii Ziemi nie było. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka na obraz swój i podobieństwo swoje, stworzył to wszystko bez żadnego uszczerbku, skazy, jakiejkolwiek zmazy. Specjalny ogród, w którym postawił człowieka i powiedział do niego tak: to wszystko jest twoje, ale pamiętaj, tu w środku tego ogrodu jest drzewo, które nazywa się drzewem poznania dobra i zła. I pamiętaj, z wszystkich owoców wolno tobie zjeść, ale z tego owocu jeść ci nie wolno, bo gdy zjesz tylko z niego, na pewno umrzesz. To była obietnica. Tak. Ja wiem, że my nieraz o obietnicach myślimy tylko w sensie pozytywnym. Obiecał coś dobrego, ale tu Pan Bóg daje obietnicę, mówiąc: jeżeli z tego drzewa zjesz owoce, na pewno umrzesz. A później Pan Bóg, widząc, że człowiek jest samotny, że czegoś mu brakuje, dał mu kobietę. Stali się oni małżeństwem. I czytamy w Bożym Słowie, że kiedy oni obydwoje byli w tym cudownym ogrodzie, ja myślę, że nieraz patrzeli na to drzewo, na to drzewo poznania dobra i zła, i przypominała im się obietnica: pamiętaj, nie jedz, bo gdy tylko zjesz z niego owoc, na pewno umrzesz. Obietnica Boża była bardzo jasna. Nie było w tym nic, co trzeba by było interpretować czy tłumaczyć. Po prostu nie wolno tobie tego czynić, bo gdy to uczynisz, umrzesz. Ale posłuchajcie. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Posłuchajcie dalej. A gdy kobieta zobaczyła, zobaczcie, zmysły znów wchodzą w grę, zobaczyła, że owoce, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Zobaczcie, jest Boża obietnica i są okoliczności. Boża obietnica mówi jasno, ale okoliczności też nie są dwuznaczne. Drzewo, które ma owoce dobre do jedzenia, są miłe dla oczu, godne pożądania dla zdobycia czego? Mądrości. Nie czegoś niepotrzebnego, jakiegoś złego, nie próżności, ale dla zdobycia mądrości. Kiedy wąż do niej mówił, ja zastanawiam się, jak ten wąż do niej mówił. Czy on tak pyszczek otwierał i po hebrajsku do niej mówił? Wiecie, ja myślę, że diabeł i dziś mówi do serca człowieka. To jest taki szept, który nazywasz, wiesz, coś mi tam wewnątrz mówi. I wiecie, coś tam wewnątrz tej kobiety mówiło: nic się złego nie stanie. Zobacz, przecież to drzewo ma owoce dobre do jedzenia. Były miłe dla oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości. Wybieraj. Boże Słowo, Boża obietnica, czy to, co widzisz? Nieraz jesteśmy przekonani, że przecież, prawda, niedawno rozmawiałem z mężczyzną, zostawił swoją żonę, wiecie, poszedł do innej kobiety i wiecie, jak mi się tłumaczył z tego? Mówi: pastorze, ale ja tamtej nie kochałem, a tą pokochałem. Czy ta miłość, którą mam do niej, nie jest od Boga? Przecież to Bóg jest miłością. Ja czuję, że ona jest tą prawdziwą od Boga. Tak. I wiecie, ja nawet nie próbuję kwestionować, że on tego nie czuje. Ja nigdy bym nie kwestionował do Ewy, że diabeł jej nie mówi. Tak, on może czuje. Ale czy Boża obietnica mówi, wszystko jest w porządku? Boża obietnica mówi, ta kobieta nie należy do ciebie. Wiecie, zobaczcie, ile dziś w chrześcijańskich rodzinach coraz więcej jest rozwodów. I wszystko z obecnością Pana Boga. Bo ja jestem przekonany, że Pan Bóg stoi za tym, co robię. Ale czy Bóg przestał być wierny swojemu słowu? Na rzecz tego, że ty czujesz, bo ty widzisz, bo ty sobie wyobrażasz, no bo przecież. I trzeba podjąć decyzję. Czy staniesz po stronie Bożej obietnicy, Bożego Słowa, czy po stronie okoliczności? Wiecie, kiedyś młodego chłopaka, posłuchajcie, młodzież. Wybaczcie, starsi, do nich teraz parę słów powiem. Spotkałem fajnego młodego chłopaka, który miał za sobą grzech niemoralności. On kochał Pana Boga i zadałem pytanie mu tak, posłuchaj, mój drogi przyjacielu, jak to jest możliwe? Jesteś wychowany w wierzącej rodzinie, mówisz, że jesteś nowonarodzony, chodzisz do kościoła, mówisz, że kochasz Boga. Jak mogłeś wylądować w łóżku z tą dziewczyną? Wiecie, i on mi opowiedział tę historię. Posłuchajcie, to nie było takie wyrachowane, perfidne i takie straszne. Poznał dziewczynę. Ich serca zabiły do siebie. Tak szczególnie. On miał 17 lat, a ona 16. Wiecie, oni wiedzieli, że już są przeznaczeni dla siebie. Och! Stawali koło siebie i dziękowali Panu Bogu za to, że poznali się, że Bóg wlał w nich tę miłość i że będą razem. I ona mu mówiła, ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł być moim mężem. A on mówi, kochanie, tak naprawdę to ty już jesteś moją żoną. Bo ja sobie nie wyobrażam, że inna dziewczyna mogła być moją żoną. I dziękowali dalej Panu Bogu. A pewnego dnia, któregoś z nich, rodzice wyjechali na kilka dni. I oni się spotkali w domu. I wiecie, oglądali sobie chrześcijański film. Krzyczysz tyle, czy Pan Jezus, wiecie, o, wszystko było tak fajno. Ale było coraz później. I wiecie, mimo że tam coś dziwnego w sercach już tam się pojawiało, że godzina późna, ale oni nie chcieli jej wcale zatrzymywać. Więc już była bardzo późna. Więc on powiedział, no po co będziesz szła do domu? Zostań, przecież tu jeszcze jest inny pokój. Ale na razie usiądź przy mnie. I znów zaczęli mówić o miłości, którą mają do siebie. I powiedzieli tak, posłuchaj, czy my nie możemy teraz sobie ślubować? Przecież w końcu małżeństwo to nie jest to, że małżeństwo to pastor czyni, to Pan Bóg łączy. Przecież to najważniejsze, żeby przed Panem Bogiem stanąć. A więc wiecie, stanęli na nogi i zaczęli sobie ślubować. O, ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość aż do śmierci. Oni mówią później tak, a formalności to już sobie zrobimy tam z pastorem w przyszłości. A więc jesteśmy jak małżeństwo. Czy nie powinniśmy bardziej, jeszcze bardziej? I później, kiedy rano się obudzili w łóżku, leżeli obok siebie, wiecie, było im bardzo z tym niewygodnie. Wiecie, coś w ich sercach działało, więc sunęli się z tego łóżka i zaczęli mówić, och, Panie Boże, Ty widzisz, jak diabeł próbuje nas tutaj doświadczać i oskarżać. Wiecie, nagle okazało się, że można wszystko jeszcze schrystianizować. Nawet do grzechu można doprowadzić się w taki sposób uduchowiony. Ale to nie jest Boża duchowość, to jest fałszywa duchowość. Bo Słowo Boże jest niezmienne. I wiecie, ponieśli wielkie tego konsekwencje. Małżeństwem i tak nigdy nie byli. Wiecie, nie będę już mówił o dramacie dalszego ich życia. Wiecie, i kobieta musiała wybrać między tym, co Pan Bóg powiedział, a tym,
co mogła zobaczyć. Wiecie, dzisiaj chcemy unieważnić słowo poprzez takie wewnętrzne przekonanie, a ja uważam. A dlaczego nie można? A to jest Stary Testament. Te przykazania o moralności i innych rzeczach. I podjęła decyzję. Wiecie, jaką podjęła decyzję? Poszła za tym, do czego była przekonana. Uczucia, emocje, wzrok. Przecież, zobaczcie, byłem miłe dla oczu, dobre do jedzenia, godne pożądania dla zdobycia mądrości. Więc zerwała i zaczęła jeść. Dała swemu mężowi i on też jadł. I wiecie, co się zaczęło dziać? Zaczął się dziać dramat. Ten dramat pokazuje, że diabeł, kiedy mówi do ciebie, on nie będzie tylko kłamał. Wiecie, na czym polega doskonałe kłamstwo diabła? Że w tym kłamstwie też jest część prawdy. Tak. To jest doskonałe kłamstwo diabelskie. Pamiętacie, co powiedział diabeł do kobiety? Na pewno nie umrzecie, ale otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Pamiętacie, co się stało, kiedy zjedli ten owoc? Pierwsza rzecz, otworzyły się oczy im obojgu. Tak jak diabeł powiedział, zobaczcie, powiedział, otworzą się wam oczy i czytamy, otworzyły się oczy. Tylko on powiedział, i będziecie jak Bóg, a oni zobaczyli, że są nadzy. Widzicie? To jest to, kiedy do kłamstwa się prawdę dolewa. To wtedy nie wiesz, jak to przecedzić. Ostatecznie zobaczcie, jaki dramat. Dramat się rozpoczął od razu. Od razu to, co zrobili, doprowadziło do konieczności ukrywania się przed Panem Bogiem. To ukrywanie się przed Panem Bogiem było bardzo krótkie, bo Pan Bóg ich znalazł. I mówi, Adamie, czy jadłeś z drzewa, którego zabroniłem ci jeść? I zobaczcie, co ten szlachetny mąż. Mąż tej pięknej kobiety, zamiast być mężczyzną i wziąć na siebie odpowiedzialność, to Adam mówi tak. Ja? Kobieta, którą mi dałeś, ona zerwała i dała mi, dlatego zjadłem. Co to znaczy? Wszystko przez nią. I troszkę przez ciebie, bo gdybyś mi jej nie dał, ja bym jej nie miał i bym dzisiaj nie miał problemów. Wiecie, jedną z najgorszych rzeczy, które mogę zobaczyć w współczesnym społeczeństwie, w kościołach w czasie trudnych sytuacji, w rodzinach, w małżeństwach w czasie trudnych sytuacji, to zrzucanie odpowiedzialności na wszystkich dookoła. Kiedy Pan Bóg spojrzał na kobietę, mówi, to prawda? Wiecie, Ewa aż taka nie była, aż taka, wiecie, żeby teraz wziąć na siebie całą odpowiedzialność. Ona mówi, diabeł kazał i wzięłam. I my też dzisiaj tak wszystko na diabła. Syn marnotrawny siedział w tym błocie i mówi, wszystko przez diabła. I dopóki tak gadał, wszystko przez diabła, to ciągle w tym błocie siedział. Ale w końcu stwierdził, to nie przez diabła, to była moja decyzja. Boże, wybacz mi, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko mojemu Ojcu. Już nie jestem godzien nazywać się Jego Synem. I wstanę i pójdę to powiem to do Ojca. Pójdę i powiem to Ojcu. A więc kiedy wziął na siebie odpowiedzialność. Pamiętacie, było dwóch króli. Saul, pierwszy król, i drugi król Dawid. Jeden i drugi zrobił coś niegodziwego w oczach Bożych. Ten drugi zrobił coś o wiele gorszego niż ten pierwszy, a mimo to ten pierwszy został bardziej ukarany. Bo ten pierwszy miał iść na wojnę, wytępić wszystkich Amalekitów, wszystko bydło, co jest obłożone klątwą, króla wszystkich. On poszedł, wytępił, ale zatrzymał sobie króla, troszeczkę z bydła takiego, wiecie, tucznego, bo to szkoda było to zabijać. I kiedy prorok przyszedł, mówi, dlaczego nie usłuchałeś rozkazu Pana? On mówi, no przecież zwyciężyłem. Tak, ale król żyje. I dochodzi mnie głos zwierząt. Wiecie, co zaczął zrobić? Odpowiedzialność na naród rzucać. Lud mi kazał!
Ale teraz pójdź i uczcij mnie przed ludźmi. Wiecie, zatwardził tak serce, że ostatecznie prorok mówi, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Bóg dziś odbiera tobie namaszczenie. A później Dawid o wiele gorszą rzecz zrobił. Uwiódł kobietę zamężną, spał z nią, ona zaszła ciążę i kazał zamordować jej męża. Tak, dlatego, że on nie chciał pójść i spać swoją żoną. Czy to nie jest o wiele gorsze? Jest. A kiedy przyszedł prorok do niego i powiedział historię tego człowieka, który miał jedną jałóweczkę, to wtedy, pamiętacie, jak zareagował Dawid? O, na śmierć z takim! Taka niegodziwość w Izraelu! A prorok mówi, Dawidzie, ty jesteś tym człowiekiem. I wiecie, i tu jest różnica między Saulem a Dawidem, bo Saul chciał rzucać odpowiedzialność na wszystkich dookoła. A co zrobił Dawid? Dawid powiedział, zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiej łaski swojej, zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej. Psalm 51 jest to modlitwa, w której nie ma, bo inni, bo ona przylazła, bo gdyby on poszedł do domu. Wiecie, takie zrzucanie odpowiedzialności. On wziął całą odpowiedzialność na siebie i to przyniosło dla niego usprawiedliwienie. I to przyniosło przebaczenie. Zobaczcie, co się stało przez jedną złą decyzję. Minęły tysiące lat, a my dziś ponosimy konsekwencje tego, co zrobił Adam i Ewa. Tak. To nie jest tak, że twój grzech jest tylko twoją sprawą. To jest sprawa całej tej społeczności, jeżeli jesteś jej częścią, bo odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza, mówi Boże Słowo. A jeżeli jeden organ cierpi, choruje, grzeszy, to rzutuje na całe ciało. Niewłaściwe decyzje, wiecie, mogą zrujnować życie do końca. Jedna niewłaściwa decyzja, jeden zły wybór. Pamiętam człowieka, nie wiedziałem, dlaczego nie ma nogi. Wiecie, przez jedną niewłaściwą decyzję. Jedna niewłaściwa decyzja. I ostatnia rzecz, to jest chyba to, co najbardziej dotyczy naszego życia, bo my to tak, z jednej strony to tak trudno nam się chyba do końca tak utożsamić z tym, że my to jesteśmy jak ci Izraelici pod Jerycho, że my tylko tak, Panie, to chcemy robić. Nie jesteśmy też tak, jak ta druga historia, że tylko niewłaściwe decyzje podejmujemy. Jak to jest w naszym życiu? Myślę, że troszeczkę tak, jak to opisuje pewna historia z Ewangelii. W Ewangelii mamy takie niesamowite, ponadnaturalne wydarzenie. 14 rozdział Ewangelii Mateusza od 22 wersetu. Jezus chodzi po morzu. Przepraszam, ja od niedawna zakładam okulary, więc ja z nimi tak się dziwnie czuję. Ja już, jak mam jeszcze notatki, no to czcionka 18 na komputerze sobie ustawiam, więc mogę czytać jeszcze bez okularów. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, dał mu obietnicę. Mówi, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Moi kochani, zobaczcie. Oto Boża obietnica. Piotrze, przyjdź. I Piotr podejmuje decyzję. Tak, będę od dziś szedł po Bożym Słowie. Bo generalnie przesłanie to, bardzo często, które głosimy w kościołach, to mówimy, że Piotr szedł po Bożej obietnicy. Pan Jezus powiedział: przyjdź, i on po tym przyjdź szedł do Niego. Po Bożej obietnicy. Kiedy Bóg daje Ci obietnicę, że możesz iść, to choćbyś miał iść po wodzie, to po niej pójdziesz. Bo skoro Bóg Ci to obiecał, to znaczy, że możesz to zrobić. I nie ma rzeczy niemożliwych, których Bóg by nie mógł uczynić, jeżeli On je obiecał. Pamiętacie, pewnego dnia przyszedł Bóg do pewnego człowieka. Starszy gość, teolodzy mówią, że już ponad 80 lat miał. Był w świątyni, składał ofiarę z kadzidła. I kiedy składał ofiarę, ten już starszy kapłan, ten senior kapłan, oto anioł pański ukazał mu się i powiedział: Zachariaszu, oto została wysłuchana modlitwa twoja i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie on wielki przed Panem, wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym w łonie matki swojej. Aniu daje mu cudowną obietnicę. Pamiętacie, kiedy anioł skończył mówić, to zamiast Zachariasz powiedzieć Alleluja, to mówi: Panie, a po czym ja to poznam? Jestem stary, a żona moja już w podeszłym wieku. Co on mówi? Panie, to dobrze brzmi, ale życie jest życiem. Tak, on się modlił, a tak odpowiedział. Dlaczego tak odpowiedział? Dlatego, że czas na przyjęcie w naturalny sposób owocu tej modlitwy już minął. Bo teraz już nie można było, tylko nie wystarczyło, żeby Elżbieta była płodna. Ale ona była w takim wieku, że nawet kiedy kobieta jest płodna, to już w tym wieku dzieci nie może mieć. Jak to się stanie? Wiecie, tam jest taka ciekawa rzecz. Kiedy Zachariasz powiedział to do anioła, anioł powiedział tak: a to będzie znak. Oto za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Kiedy pierwszy raz to czytałem, powiedziałem aż głośno: Panie, ale mu przywaliłeś. Aha. Ale później musiałem przeprosić Pana Boga i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że wylałeś na Niego tak wielkie błogosławieństwo, że przestał mówić. Wiecie, co jest źródłem naszych problemów? Wiecie, co jest źródło większości problemów w Kościele? Wiecie, co jest źródłem większości problemów w naszych domach, rodzinach? To, że my za dużo mówimy. Ja myślę, że kiedy Zachariasz by mógł mówić, wróciłby do domu z tą obietnicą i by już z daleka krzyczał: Elo! Będziemy mieli dziecko! To ona by się załamała. Ona powiedziała: dziadku, pomału, bo na zawał mi jeszcze umrzesz. Usiądź spokojnie. Co ty mówisz? Będziemy mieli dziecko. Jakie dziecko? Już to pragnienie tego dziecka już tak ono narobiło w twojej głowie. Nie, to było w świątyni. Widziałem anioła, no to opowiedz mi, jak to było. Wiesz, taki dym, no bo to ofiara z kadzidła była składana, to kadzidło tak pięknie się unosiło. I nagle anioł, ja miałem widzenie. Zachariaszu, widzenia, może to było przewidzenie, ty weź się w garść. Wiecie, my nieraz lubimy tak studzić, prawda? Tak mówić, no zastanów się. I wiecie, i teraz zdrowy rozsądek, Zachariaszu, tak pomyśl dobrze. Powiedz, ile ty masz lat? No zobacz, ile ja mam lat. No posłuchaj. No, Pan Bóg przecież dał nam rozum. No, Zachariaszu. Wiecie, jakby tak sobie pogadali, to prawdopodobnie mógłby zostać przekonany. tak, czy my nie mamy wpływu na siebie i nie potrafimy siebie nawzajem przekonywać? No zobacz, bracie, no zastanów się. No chłopie, no przecież nawet Salomon z pustego w próżne, prawda? No weź się w garść. Co ty mówisz? Musisz się z tym pogodzić. No trudno, odeszła, nie wróci, trudno. Sobie nową rodzinę założysz. No weź się w garść, nie da rady. Przecież zobacz, logicznie, no właśnie. I zaczynamy tak sobie logicznie żyć. I później się okazuje, że wcale nie mamy mniej problemów. I to zamilczenie było wielkim błogosławieństwem. To było naprawdę wielkim błogosławieństwem. I myślę, że wielkim błogosławieństwem nie kiedy milczymy, kiedy pastor mówi, a teraz razem się pomódlmy, bo my wtedy z tego błogosławieństwa jakoś dziwnie chcemy korzystać. Wszyscy się pomódlmy, a jedna osoba modli się. Jak wszyscy, to znaczy wszyscy. Za chwilę będziemy to robić. Staniemy po stronie Bożej obietnicy. I zobaczcie, póki stał na Bożej obietnicy, szedł. Ale zobaczcie, kiedy się zaczęły problemy Piotra. Wiecie kiedy? Kiedy zaczął się rozglądać. Kiedy zaczął się rozglądać. Póki był wpatrzony w Chrystusa, póki szedł na Jego obietnicy, było wszystko dobrze. A widząc wichurę, zląkł się, a strach już dał przystęp diabłu, żeby resztę robił. Doprowadził do zwątpienia i nagle patrzy, a się zaczyna coraz bardziej zanurzać, pogrążać. I wiecie, ze smutkiem muszę to powiedzieć, a tak jak wam powiedziałem, bardzo dużo podróżuję i po kraju, i po świecie. Widzę coraz więcej chrześcijan takich, którzy krzyczą o ratunek. Wiecie, trudno zrobić coś z ludźmi, którzy krzyczą ratunku. No w każdym bądź razie ten, który o ratunek prosi, za bardzo ratunku udzielić w tym momencie nie można. I wiecie, dziś zauważam, że kościoły coraz bardziej koncentrują się na sobie. O Panie, przyszliśmy na to miejsce, Panie, Ty widzisz, mamy choroby, niemoce, a to Frankowi jeszcze brakuje, żeby traktor kupił, Panie, o, a Ty widzisz, tu mnie szczyka, tu mnie boli, o Panie, Panie. I tak jesteśmy skupieni na sobie, że my ciągle potrzebujemy pomocy, a kiedy my w końcu zaczniemy pomoc dawać tym, którzy wokół nas są? A więc zacznijmy chodzić w Bożych obietnicach. I Piotr zaczął tonąć. I krzyczy, ratuj, Panie! I tu jest ta wielka miłość Pana. Słowo Boże mówi, a Pan Jezus przystąpił do niego, ująwszy go za rękę, wyciągnął go z tej topieli. I wtedy do niego przemówił. Wiecie, ja zauważyłem, że między nami a Panem Jezusem jest pewna różnica, jeżeli chcemy kogoś napominać. Ja zauważam, że my topiącego to najpierw uświadamiamy, po co on to zrobił, co zrobił. A po co żeś tam polas? Widzisz, żeś sobie narobił i teraz masz. A ty musisz teraz po pierwsze, po drugie, 54 i 63. I nakładamy na niego, on dalej się topi. Posłuchajcie, jak ktoś się topi, to ty z nim nie dyskutuj. Bo ten, który się topi, to potrzebuje twojej dłoni, a nie twoich słów. Zauważcie, Pan Jezus nawet jednego słowa nie powiedział do Piotra, kiedy on się topił. Ale co Pan Jezus zrobił? Pan Jezus wyciągnął rękę i go wyciągnął. Ale kiedy go wyciągnął, to wtedy z nim sobie porozmawiał. I najpierw wyciągnij człowieka z miejsca, w którym on się znajduje, a później zacznij mu mówić, dlaczego on znalazł się w takim miejscu i co powinien zrobić, żeby w drugi raz w takim miejscu się nie znalazł. Bo zobaczcie, same umoralnianie w ogóle nie rozwiązuje problemów ludzi, którzy są w problemach. Rozpadające się małżeństwo. Jedna rodzina jej przychodzi. Co wy robicie? Zobaczcie, macie dzieci. Weźcie, wreszcie niech porozum do głowy przyjdzie. No czy nie widzicie, że macie dla kogo żyć? Już nie jesteście tacy młodzi, dzieciaki wasze patrzą. Czy to nie jest mądre, co ja mówię? Pewnie, że jest mądre. Przychodzi druga rodzina. No kobieto, musisz to zrozumieć. Przecież masz męża, a ty tak dziwnie na mnie nie patrz. Ty kochaj swoją żonę. Prawda? I uświadamiamy, umoralniamy i czujemy się spełnieni. Wychodzimy, a oni dalej giną. I wiecie, Być może gdybym był na miejscu Pana Jezusa, to bym podszedł do Piotra i powiedział, a kto ci kazał wątpić? Czy ty w ogóle słuchasz, co ja mówię? No jak on ma słuchać, jak on się topi? My nieraz tak byśmy chcieli z problemów ludzi wyciągać. Z uzależnienia. No jak długo będziesz chlał? Czy nie widzisz, co robisz ze swoim życiem? Pewnie, że widzi, to nie. On potrzebuje dłużej Bożej dłoni, a nie umoralniania. Pan Jezus wyciągnął do niego dłoń i wyciągnął go, ale kiedy już go wyciągnął, to wtedy z nim porozmawiał. A więc zauważ, najpierw wyciągnij, a później pogadaj. Nie gadaj, bo jak zaczniesz gadać, to później już nie będziesz miał co wyciągać. Nieraz ludzie przyjeżdżający do naszego środka, już kończę, wybaczcie, że tak długo. Ale wiem o koncercie, bracie. Powiedziałeś, żebym o 4 skończył, więc skończę. Moi kochani, przez to zapomniałem, co mam powiedzieć. Tak jest. Niektórzy ludzie, którzy przyjeżdżają do naszego ośrodka, to nieraz wydaje mi się, że oni myślą, że jadą do sanatorium przynajmniej. Wiecie, plecaki. Niektórzy nawet sanki w plecakach mają, bo to w góry wiedzą, że Kołjanowic tam, Rudawy Janowickie. Wiecie, rozwalone życie. Żona gdzieś tam cierpiąca, dzieciaki cierpiące, a on myśli, że na wczasy jedzie. I przyjeżdża z tym swoim uzależnieniem. Dlaczego on tak myśli? Dlatego, że ktoś mu tylko rękę podał. Bo tam gdzieś, na przykład w zborze Wiśle, jakiś brat powiedział mu, ty posłuchaj, chodź, gdy ty pojedziesz, jest takie miejsce, ośrodek, tam są tacy ludzie, oni tak kochają, oni tak pomagają, oni tak się modlą. Więc ten facet mówi, sanatorium. I jedzie do ośrodka. I ma ze sobą, wiecie, taką kartkę i tam jest 250 życzeń. A mówimy, a od teraz będzie tak. Po pierwsze, po drugie, po trzecie. On mówi, ale gdzie ja przyjechałem? To jest obóz pracy. Jeden nawet mi powiedział tak, a ja myślałem, że będę w piżamie leżał w łóżku, a siostry będą mi jedzenie przynosić do łóżka i witaminy. Ja mówię, to ktoś ci zły adres podał. Nie, ja wiem, że gdzieś tam ktoś ci podał rękę, wyciągnął cię z tej topieli i dlatego jesteś w tym miejscu. Ale w tym miejscu my chcemy do ciebie teraz przemówić. Tak jak przemówił Piotr jak przemówił Pan do Piotra, on go wyciągnął i wtedy troszeczkę porozmawiał na temat jego stanu duchowego. Tu będziemy razem rozmawiać i nie tylko modlić się do Pana Boga, ale będziemy uczyć się wspólnie razem pewnych postaw, pewnej odpowiedzialności. Bo chrześcijaństwo to nie jest tylko przyjść do kościoła i powiedzieć alleluja i tak już do końca życia. Ale trzeba teraz naprawić to, co się zniszczyło przez wiele lat. I to naprawianie na pewno nie będzie trwało tyle czasu, co jedna modlitwa twoja. I być może, jeżeli Pan ci okaże wielką łaskę, to, co niszczyłeś przez 20 lat, możliwe, że tylko 10 lat będzie trwało to odbudowanie. Odbudowanie choćby zaufania u rodziny, które to zaufanie niszczyłeś przez tyle lat. Bo wiecie, bo ludzie myślą, że jak już się nawrócą, to teraz przyjadą do domów, a tam już z medalami dla niego czekają. I wszyscy mają rzucić się na szyję i powiedzieć, alleluja, jaki jesteś cudowny, rozkazuj, Panie. Tak nie będzie. Musisz nauczyć się pewnych postaw. Musisz teraz nauczyć się stawać na Bożym Słowie i iść w Bożych obietnicach. I już na koniec. 97 rok. W czasie tej wizyty w Stanach Zjednoczonych moja żona, kiedy rozmawiała ze mną któregoś dnia przez telefon, mówi, Marku, przyszło, był telefon, zadzwonił pastor z Lublina i pytał się, czy możesz usługiwać na takiej konferencji na temat uzależnień, mieć wykład na tej konferencji, ona będzie w Lublinie. Pomyślałem sobie, w jakim to czasie, spojrzałem na kalendarz, mówię, jasne, wrócę. i przyjadę na tę konferencję i tam usłużę braciom. Kiedy wróciłem do domu, w kancelarii czekało zaproszenie i ku swojemu zdziwieniu zobaczyłem, że to wcale nie będę usługiwał braciom. Bo raz, była to naukowo konferencja, międzynarodowa, polsko-niemiecka, na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych i duchowych aspektów uzależnień. Wykładowcy, profesor, doktor, pustokratka Marek Tomczyński, wiecie, profesor znów. Ja byłem w temacie duchowe aspekty uzależnień. Mówię, Boże, ja nie jestem żadnym naukowcem. Odbiorcy, dyrektorzy ZOZ-ów, kierownicy poradni odwykowych, ordynatorzy oddziałów odwykowych. Wiecie, cała sala ludzi. Całą noc się modliłem, mówię, Boże, co ja mam mówić? Wziąłem moją Biblię, całą noc nie spałem, kiedy pojechaliśmy na tę salę. Sami dostojni ludzie. Wiecie, kiedy usiadłem, mówię, Boże, a może bym tak zachorował na 2 godziny? Głos stracił, Boże, co ja mam zrobić? Wiecie, to był dylemat. Dobrze, że wziąłem takiego młodego studenta, bo kiedy jeden z naukowców zaczął swój wykład mówić, to musiałem mieć kogoś, kto będzie tłumaczył, co on mówi. Tak. Nawet jeden profesor to zaczął mówić na temat struktury człowieka i później ktoś powiedział mi, wiesz, to jest takie zupełnie duchowe, bo on mówi na temat duszy, ducha i ciała. Ja mówię, gdzie? To było tak skomplikowane. I po chwili główny prowadzący, wiecie, on chyba też z tej pustej kratki nie był zadowolony i tak patrzy i mówi, no to teraz ja bym chciał poprosić i tak... Nie wiedział, jak tutaj to przed imieniem, nazwiskiem upiększyć, więc mówi zacnego, wielebnego, drogiego nam pastora Marka Tomczyńskiego. Wiecie, nigdy wcześniej, ani chyba już nigdy później tak się nie czułem jak wtedy. Biblię to tak ściskałem, że tutaj w tym miejscu to była węża. Stanąłem i pierwsze co to palnąłem. Stojąc za tą kazalnicą. I w końcu mówię, drodzy Państwo, powiem Wam, jakie było moje życie. I tak jak wczoraj opowiedziałem świadectwo, jak straciłem ojca, kiedy miałem 2 lata, jak wpadłem do bagna, kiedy miałem 3, jaką miałem wielką tęsknotę za autorytetem mężczyzny. I zacząłem pokazywać te etapy, które doprowadziły mnie do ciężkiego uzależnienia. Ale oczywiście na końcu, pod koniec powiedziałem, moi kochani, ale przyszedł ten dzień, pamiętacie, wczoraj mówiłem, kiedy byłem zupełnie sam, w zakładzie pracy, kiedy jakaś dziwna siła kazała mi klęknąć i modlić się. Dziś wiem, że jest to działanie Ducha Świętego i kiedy tam modliłem się, przyszedł Pan Jezus Chrystus. I spojrzałem na nich uważnie, wiecie, bardzo inteligentni ludzie. I mówili, wiecie, Pan Jezus wszedł do mojego serca. I mówię tak, drodzy Państwo, ja wiem, że możecie nie do końca tego zrozumieć, co ja mówię, bo to się nie odbywa na płaszczyźnie intelektu człowieka, ale w jego sercu. A wszyscy tak patrzą na mnie i... To było fajne. Ale wiecie, coś bardzo ważnego chciałem powiedzieć, czym chciałbym dzisiejsze kazanie zakończyć. Wiecie, powiedziałem tak, minęło 15 lat, to był 97 rok. Minęło 15 lat i to, kim dziś jestem, nie zawdzię... Przepraszam, dzięki bracie, brat diakon. Tak, to jest służba diakonów. Gdzie są diakoni? Moi kochani, i to co na końcu powiedziałem, to powiedziałem, drodzy Państwo, tym, kim dzisiaj jestem, nie wynika tylko wyłącznie z tego jednego przeżycia, które miałem wtedy 15 lat temu, w tym miejscu, kiedy spotkałem się z Jezusem Chrystusem. Ja musiałem wprowadzić w swoje życie pewien program, który doprowadził mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem, w którym dzisiaj jest moje małżeństwo, które było zgubione, a jest szczęśliwe. Moja rodzina, która była zupełnie rozbita, a dzisiaj razem służymy Bogu. Tym programem jest ta księga. To jest Pismo Święte. Ja niczego więcej nie czynię, jak tylko to, co jest tu napisane i to działa. I na końcu powiedziałem, wybaczcie mi za moje słownictwo, ale ja nie jestem naukowcem.
Jestem prostym kaznodzieją, którego miejsce jest wśród ludzi zgubionych. I kiedy odszedłem od tej mównicy, ku swojemu troszeczkę nawet przerażeniu, zobaczyłem, jak ci ludzie wstają na nogi i zaczynają dziękować. Pamiętam z Episkopatu Polski pewien profesor Koziura bodaj, teraz nie wiem, czy Koziura to był profesor Skuru, czy właśnie on z Episkopatu był odpowiedzialny za pracę wśród ludzi uzależnionych. Pamiętam, tak wziął mnie pod rękę i mówi: kolego, ty tak bardzo odważnie i śmiało mówiłeś o wszechmogącym Bogu jako o osobie. Ja mówię, no, a kimże jest nas kochany, umiłowany Ojciec? Bo wiecie, oni tam nie mówili Bóg. Jeżeli ktoś nawet już mówił o Bogu, to mówił byt, niebyt. Już nie powiem dalej, bo to, wiecie, jak można... Podchodzi do mnie pewien człowiek, który jest właścicielem kliniki w Niemczech. To jest, on się zajmuje genetyką. Mówi: drogi panie, mam bliską osobę i wiem, że z naturalnego punktu ta osoba nie ma szans. Ona umiera. Ale kiedy mówiłeś o Bogu, to on jakiś taki dziwny, bliski mi się wydał. Czy mógłbyś się pomodlić o tego człowieka, żeby Pan Bóg go zachował? Ja mówię: jasne, zaraz tu się pomodlimy. On mówi: nie, to może później Pan się pomodli, wiecie, tyle ludzi. Chodźmy w Bożym Słowie. Podejmujmy właściwe decyzje. A tak jak dzisiaj już nam brat powiedział, a będziemy oglądać wielką chwałę i będziemy mogli służyć my z całymi domami naszemu Panu. Powstańcie, moi kochani. Halleluja. Och, Panie Jezu, jestem tak bardzo wdzięczny. Panie, ja odczuwam teraz, że tak naprawdę to teraz jesteśmy taką fajną rodziną, która razem tutaj przyszła na jedno miejsce, aby się cieszyć Twoją obecnością, Twoją przychylnością. Panie, dziękuję Ci, że Kościół to coś więcej niż zgromadzenie, niż ludzie, którzy siedzą w ławkach, kaznodzieja, który wzniosłe kazanie głosi, ale jest to relacja, społeczność, gdzie Ty pośród nas jesteś, gdzie mówisz do naszych serc, gdzie chcesz, abyśmy dalej szli, prowadząc zwycięskie, skuteczne życie chrześcijańskie. I Panie, ja wiem, że to zwycięstwo i skuteczność będzie tylko wtedy, kiedy będziemy budować nasze życie na Twoim świętym słowie. Nie na naszych osobistych przekonaniach, nie na jakichś, bo sobie myślimy czy nie myślimy, bo tak na ogół wszyscy robią, ale na Twoim słowie. Dlatego, Panie, przede wszystkim proszę Cię, abyś wybaczył mi, wybaczył nam, Panie, że tak często gdzieś to słowo jest z boku. Tak często próbujemy sami brać w swoje ręce sprawy. Tak często próbujemy własnym sposobami rozwiązywać problemy i później czujemy się tacy rozczarowani, tacy rozgoryczeni, bo Ty widzisz, że Panie, mimo że wielu z nas ma już jakieś doświadczenie życiowe, to nieraz te pomysły nasze, chociaż wydają nam się tak dobre, nie przynoszą tego, czego oczekujemy. Ale Panie, dziękuję Ci, że Ty chcesz, abyśmy zobaczyli Twoją obecność, Twoje słowo i bardziej ufali Twojemu słowu niż samym sobie. Bardziej ufali Twoim obietnicom niż tym wszystkim rzeczom, które są dookoła. I Panie, bardziej chcemy ufać, że Ty przebaczasz, niż Panie, ufać, że ta uraza, którą mam w sercu, ona zawsze będzie tą urazą i nigdy już z niej nie będę uwolniony. Panie, chcę bardziej ufać Twoim ran i sińcom, niż, Panie, tym surowym informacją, którą otrzymuję od lekarzy. Panie, ja chcę bardziej
ufać Twojej obietnicy uwolnienia, niż to, że mój dziadek taki był, ojciec taki był, to znaczy, że już ja już taki zawsze pozostanę. Nie, Ty, Panie, to przekleństwo dziedzictwa, Ty na krzyżu Golgoty zniszczyłeś i dajesz mi wolność. Panie, chroń nas. Panie, aby nikt z nas nie stał się tym synem, który robiąc po swojemu, później przeżywa tyle niepotrzebnych konsekwencji. Ale daj, Panie, abyśmy bardziej byli wpatrzeni w Twoje słowo, słyszeli Twój głos i chodzili w Twoich drogich i największych obietnicach. Panie Jezu, proszę, abyś teraz przez swojego Świętego Ducha działał w sercu każdej osoby, która jest w tym miejscu. Panie, mów do każdego z nas. Panie, my stoimy przed Tobą i mówimy, Panie, Ty wiesz, że nieraz uśmiechamy się, kiedy wcale nie chcemy się uśmiechać. Mówimy, wszystko u mnie w porządku, podczas kiedy tak naprawdę nie jest w porządku. Panie, wiemy, że mamy Tobie zaufać, ale boimy się i bardziej ufamy sobie i temu, co postanawiamy zrobić. Ale wiemy, że Ty w swojej miłości nam to przebaczasz. I wierzę, że Ty dziś posyłasz do nas słowo po to, żeby przypomnieć o sobie, o tym, że jesteś blisko. I Panie, tak jak byłeś z ojcami 89 lat temu, którzy rozpoczynali pracę na tym terenie, i chociaż oni już odeszli do wieczności, to Ty, Panie, tu pozostałeś, a dzisiejszego popołudnia jesteś z nami. Ten sam, który był z nimi wtedy 89 lat i Ty, Panie, ani o dzień się nie postarzałeś, mimo że dla nas 89 lat minęło. Ale Ty jesteś ten sam Jezus Chrystus. I Panie, ja proszę, chroń każdy dom tego zboru. Panie, proszę, niech Twoje drogie i największe obietnice, przez które stajemy się uczestnikami Twojej natury, Panie, niech one, Panie, będą wyryte, Panie, jak przykazania na kamiennych tablicach, niech będą wyryte w naszych sercach, Panie. I niech ożywione będą zawsze przez Twojego Świętego Ducha. Chroń, Panie, aby Twoje słowo nie stało się literą w moim sercu, ale niech zawsze będzie ożywione przez Twojego Ducha i niech będzie żywym słowem. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to miejsce. Panie, od jakiegoś czasu przysyłasz mnie, Panie, do Wisły, Panie. Dziękuję Ci za Wisłę Czarne, Panie, za pastora, który dzisiaj tu jest razem z nami. Dziękuję Ci za tych wszystkich moich braci i sióstr, którzy na tym terenie żyją. Dziękuję Ci, że oni są owocem też modlitw tych, którzy żyli 89 lat temu. Panie, dziękuję Ci. Błogosław nas. Panie, tak jak dziś słyszeliśmy, obietnica Twojego słowa, będziesz zbawiony Ty i dom Twój. Z całym domem chcemy służyć Tobie. Proszę, aby ona wypełniała się w każdej rodzinie tego zboru, Panie. W każdej.